Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Drodzy Państwo, dzisiaj w naszej audycji, jak Państwo przed chwileczką słyszeli, jest z nami ojciec Dawid. Witam, ojcze. A temat dzisiejszy to terapia jąkania. Witam w studiu pana Dawida Tomaszewskiego z Mikołowa.
Witam serdecznie Państwa.
Panie Dawidzie, dawno Pan nie był. Kilka lat.
Tak. Mamy tą przyjemność i cieszę się bardzo
z tego spotkania dzisiejszego. Pan przywiózł z sobą trójkę palów. Może Pan przedstawi panów?
Tak, przyjechałem z kursantami oraz z Danielem, który już u nas pracuje. Po mojej prawej stronie siedzi Przemek.
Witam wszystkich serdecznie.
Witamy, panie Przemku.
A po mojej lewej Paweł.
Witam wszystkich serdecznie.
I obok Pawła Daniel.
Dzień dobry, witajcie.
Panie Dawidzie, pan powiedział, że z kursantami. Co to znaczy? Ja pana kojarzę z Centrum Terapii Jąkania z Mikołowem, natomiast pan mi przed audycją powiedział, że wasze centrum nazywa się już inaczej.
Tak, to jest bardzo ważna zmiana, która dotyczy również komfortu osób, które ćwiczą mowę. Nazywamy się Szkołą Nowej Mowy, bo uczymy się na nowo mówić. Nie leczymy z tego, czyli nie naprawiamy starej mowy, bo ona jest nienaprawialna i uczymy się mówić od nowa. Więc stąd też powstała szkoła.
Szkoła. A jaka nazwa obecnie?
Szkoła Nowej Mowy.
Aha, Szkoła Nowej Mowy. No ładna nazwa. Mhm. Bardzo.
Dlatego bardzo fajnie się w takiej szkole człowiek czuje, bo
no
uczy
pewnie,
się. Nie,
oczywiście, że tak. No i pewnie łatwiej iść do szkoły niż na terapię, prawda?
Właśnie o to chodzi.
Moment psychologiczny.
Psychologicznie bardzo takie potrzebne osobom, że są normalni, tylko uczą się czegoś dodatkowego. Czegoś,
tak, oczywiście. A zresztą uczymy się po to, żeby nam lepiej było żyć.
Właśnie.
Prawda? No. Ale najpierw powiedzmy, czym jest jąkanie, bo to ważne. Chociaż niby wszyscy wiemy, że to jest zaburzenie mowy, ale może tak dokładniej, panie Dawidzie.
Właśnie. No i tutaj trzeba powiedzieć, że same słowo jąkanie jest jakby za mało adekwatne do problemu, który przedstawia. Najczęściej kojarzy się z powtarzaniem sylab, z powtarzaniem dźwięków, z przeciąganiem sylab, z takim ciśnieniem. A problem jąkania, właściwie emocjonalnych blokad mowy, wiąże się z całym zachowaniem, z całym odczuciem, odczuwaniem, z ciałem człowieka, a dopiero tylko skutkiem ubocznym, tym najmniejszym, tej całej piramidzie emocjonalnej, konsekwencją
tego, co się dzieje z człowiekiem, w człowieku,
tak,
z ciałem, jest
to zająknięcie, które właśnie czasami jest mocne, czasami słabsze i na tej podstawie ktoś określa, albo on jest jąkający, albo nie, ale nie zna się tego, co było wcześniej, zanim ta osoba się odważyła w ogóle coś powiedzieć.
A powiedz mi jeszcze, jakie rodzaje jąkania są? To zacinanie się albo powtarzanie, bo to specyficzną nazwę, każdy rodzaj.
Tak, według pojęć logopedycznych to jąkanie ma swoje nazwy. Są jąkania toniczne, czyli takie przepychanie dźwięku, jąkania kloniczne, czyli powtarzanie. Jąkania te chroniczne, które są stale tak samo odzwierciedlane. Mówi się o jąkaniach organicznych, związane z fizjologią człowieka. I ciągle jest cały czas ta nazwa.
Z jakimiś urazami też, prawda?
Z traumami, z urazami. I ciągle jest ta nazwa jąkanie, jąkanie, jąkanie. A na przykład jest takie coś jak mutyzm wybiórczy. Czyli osoby są w stanie mówić w jednych sytuacjach płynnie, a w innych nie, co też jest pokrewną emocjonalnych bloków mowy. Są sytuacje, gdzie niby są drobne zacięcia w mowie, a to już jest wielkie przełamanie dla osoby, że zechciała się w ogóle odezwać.
No i dzisiaj będziemy mieli taką sytuację w czasie tej audycji, że panowie, którzy są na przykład dopiero kilka miesięcy na terapii, mówią do mikrofonu. To jest coś niezwykłego.
Ale wielkie wydarzenie.
Tak, no dla panów na pewno. Powiedzmy może, co z tym można zrobić? To znaczy, jak można pomóc osobie jąkającej się?
No, pierwszym krokiem jest dobre zdiagnozowanie problemu i tutaj
no tak, jak zwykle.
Jak najbardziej byśmy zaprosili, żeby właśnie czy rodzice, czy osoby dorosłe zechciały szukać, co można ze swoim problemem zrobić. I właśnie z tym wychodzi Szkoła Nowej Mowy w Mikołowie, że na początku jest rozmowa z tą osobą, z czym ma w ogóle problem, żeby zechciała o tym powiedzieć, żeby chciała się przyznać do tego, że, żeby się tego pozbyć, żeby coś zmienić w swoim życiu. No a później zaczynamy już od kursów mowy, od trenowania wszystkiego od początku, bo trening mowy to nauka mówienia od samego początku w danym języku, w którym osoba oczywiście funkcjonuje. I dzieli się ten trochę na trzy takie podstawowe etapy, poziomy. Podstawy, upłynnianie i utrwalanie. Dzisiaj dla Przemka, dla Pawła to jest naprawdę wielki dzień, bo to się tak wydaje komuś powiedzieć parę słów płynnie gdzieś w gabinecie. Dzisiaj mówimy w radio. To emocjonalnie jest to naprawdę bardzo wysoka poprzeczka. Kiedy masz świadomość, że twój głos pójdzie no, w różne zakamarki świata. No i
żeby może panów tak ośmielić, to spytam, czy rzeczywiście panowie czują taki skurcz psychiczny dzisiaj, siedząc przed mikrofonem?
Może wypowiem się ja.
Przemek.
Przed przyjazdem tutaj czułem, że to będzie duże wydarzenie, że to będzie dla mnie taki duży stres. Jednak im było bliżej tego wydarzenia, tego wystąpienia tutaj, tym tak naprawdę czułem się bardziej spokojny.
Panie Przemku, ale jak na 6 miesięcy terapii, to pan mówi bardzo dobrze. Mógłby pan powiedzieć nam, kiedy wystąpiły u pana problemy w mowie? Bo przeważnie mówi się, że jąkanie występuje w wieku dziecięcym. 2-3 lata, prawda? 4.
U mnie, jeśli chodzi o to, było bardzo podobnie. Jąkanie pojawiło mi się w takim wieku bardzo wczesnoszkolnym. Jednak na początku nie był to dla mnie taki duży problem. Te zająknięcia zdarzały mi się tak sporadycznie. Jednak niestety, no, z czasem się to potęgowało coraz bardziej. I już tak, powiedzmy, od gimnazjum, jak poszedłem do liceum, był taki punkt, gdzie już moja mowa była na bardzo złym poziomie. Byłem bardzo wycofany z życia społecznego, z życia z rówieśnikami.
Na zajęciach, tak? Na lekcji?
Tak, dokładnie. Na zajęciach nie byłem prawie w ogóle aktywny. Po prostu bałem się mówić, żeby nie zostać wyśmianym.
Wyśmianym za sposób mówienia, nie za treść, prawda?
Tak.
Bo pan na pewno wiedział, co chciałby pan powiedzieć, tylko problem był w wypowiedzeniu.
Dokładnie tak. Pojawiało się też wycofanie. Jeżeli na przykład nauczyciel wywołał mnie do odpowiedzi, ja doskonale znałem temat, ja uczyłem się nawet dobrze, ale często mówiłem, że nie wiem. Bo to było dla mnie łatwiejsze. Dlatego, że wypowiedź z takimi blokami, z zająknięciami, no, była dla mnie takim obciążeniem psychicznym. Rówieśnicy śmiali się i takie
doświadczenia zostają w człowieku. A jednak, bo ja przed audycją sugerowałam panom, że w tej chwili jest taki czas, kiedy już nie zwracamy uwagi raczej na takie drobne niedoskonałości, że już pewnie nie wyśmiewają się dzieci.
To znaczy, dzieci zawsze są, jakie są.
Bo pan jest młodym człowiekiem bardzo.
Później, jak poszedłem na studia, faktycznie, no, nie spotykałem się z takimi szykanami, bardzo z takim wyśmiewaniem się, ale to jednak się zdarzało. I jąkanie bardzo przeszkadzało w życiu, ponieważ człowiek bał się w końcu już mówić. Wolał wyręczyć się kimś innym, żeby poszedł za niego coś załatwić, niż żeby samemu iść.
To bardzo typowe, to się powtarza właściwie w każdej wypowiedzi osób jąkających się, że zawsze szukamy kogoś, kto za nas by powiedział, a potem czujemy się niefajnie, mówiąc najogólniej.
No, czujemy, że przegraliśmy. Bo musieliśmy się kimś wyręczyć w tak pozornie błahej sprawie, jak na przykład załatwić coś w dziekanacie, czy zrobić zakupy w sklepie.
Nawet w takich codziennych sprawach występowało.
Dokładnie tak, głównie nawet w takich. Już nie mówię tu o takich wydarzeniach jak występowanie publicznie, bo do tego nawet w ogóle by nie doszło, bo w tamtych czasach nigdy bym się nie odważył na takie coś. Ale właśnie takie proste rzeczy, rozmowa z kolegą, z koleżanką, rozmowa z rodzicami, pójście do sklepu po zakupy, zapytanie przechodnia o drogę na ulicy. Bywało tak, że to były rzeczy nie do przejścia.
Tak, dziękuję bardzo. Spytamy drugiego pana, jeżeli zechce.
Paweł?
Panie Pawle, chciałby pan również powiedzieć o tym, jak u pana wystąpił, jakie kiedy objawy wystąpiły i co z tym pan robił?
U mnie takie pierwsze objawy wystąpiły w wieku 6 lat. Wtedy, jak większość dzieci, nie mówiłem R. I wtedy poszedłem do pierwszego logopedy, który wiadomo, że mi w jakim stopniu pomógł. Takie prawdziwe już emocjonalne bloki mowy pojawiły się u mnie w okresie 6 klasy i towarzyszyły mi aż do czerwca tego roku. Głównie podobnie jak Przemek, starałem się zazwyczaj kimś wyręczać. Robiłem takie słynne mogę iść, ale się nie pytam. Również często, co mnie bardzo irytowało, wycofywałem się całkowicie z życia społecznego i faktycznie było to bardzo irytujące. Również dla mnie bardzo ciężkie
było. Ale irytujące przede wszystkim i trudne dla pana pewnie, dla pana emocjonalnie, prawda?
No, również dla mnie ciężkie bardzo były rozmowy o pracę, ponieważ mimo, że spełniałem profil kandydata, wszystko dobrze wiedziałem, to nie wiedziałem, co mam na tej rozmowie powiedzieć.
Bo skupiał pan się na tym, żeby wypowiedzieć cokolwiek.
Dokładnie.
Tak. Ja myślę, że rozumiem panów problem, bo często jest tak, że człowiek w chwili stresu, mimo iż wie, co powinien powiedzieć, to skupia się na tym, żeby w ogóle powiedzieć, żeby to była jakaś taka logiczna mowa, prawda?
Składna, żeby dobrze wypaść, tak. Żeby czasem nikt nas źle nie ocenił.
Tak,
a tutaj się nie da, bo tu wiemy, że z góry jesteśmy przegrani, ale jeszcze mamy coś takiego jak niepewnej sytuacji i zmiennej sytuacji, że do końca nie możemy być pewni. A może, a nuż się uda powiedzieć? A nuż w tym momencie zaryzykujemy?
To jeszcze dodatkowe obciążenie, dodatkowe napięcie.
Dodatkowe napięcie i to odbiera skutecznie pewność człowiekowi właśnie w tych najprostszych sytuacjach, jak Przemek wspomniał, że wydaje się, że to jest tak oczywiste, typu powiedzieć siostrze, żeby coś przyniosła, to w tym momencie właśnie jest takie napięcie ciała, że nawet takiego prostego komunikatu nie można powiedzieć.
Dziękuję bardzo panu Przemkowi i Pawłowi i może poprosimy Daniela, pana Daniela, bo pan Daniel już jest terapeutą, trenerem mowy.
Trenerem, wiesz, dokładnie,
już,
tak.
Już kilka lat pracuje nawet.
Rok dokładnie, bo teraz minął, jak tutaj już zacząłem trenować różne osoby, uczyć, szkolić właśnie, jak tą nową mowę w ogóle poznać, jak się jej nauczyć. A sam byłem na tym kursie również, przyszedłem z tym problemem i minęło właśnie w tym roku już 6 lat.
Panie Danielu, czy pan również w dzieciństwie wystąpił problem jąkania u pana?
Tak, właśnie podobnie też jak u Przemka wystąpiło to w pierwszej, drugiej klasie podstawówki. No, nie była jakaś ta przyczyna dokładnie poznana właściwie. Takie były przypuszczenia, że to najprawdopodobniej przez stres w szkole po prostu, czy jakieś takie różne właśnie, czy przy odpowiedzi, prawda, czy takie różne w szkole głównie, ale tak to po prostu nie ma takiej jednoznacznej przyczyny, że...
Tak jak w ogóle nie można znaleźć jednoznacznej przyczyny jąkania się, prawda?
Jest to bardzo trudne. Mhm. Czasami w kilku procentach sytuacji przez silne traumy można powiedzieć, załóżmy, że...
Że jest jednoznaczna sytuacja.
Tak, jednoznaczna. Mhm. Ale w większości to są sytuacje narastające. Działa to jak taka lawina, czyli kula śnieżna i tego jest coraz więcej, aż dochodzi do tak silnych bloków emocjonalnych, że nie można nic powiedzieć.
Tak, panie Danielu, proszę, bo tak weszliśmy, ja weszłam w pana...
Tak, i teraz właśnie ja nową mowę zacząłem dokładnie 6 lat temu, dokładnie zacząłem w lipcu. Tak jakoś w połowie lipca i od tego się wszystko zaczęło. Dowiedziałem się w ogóle o tym, moja mama dokładnie się o tym dowiedziała z gazety. Tak mi powiedziała, że taki malutki fragmencik gdzieś tam znalazła w gazecie.
Wy jesteście ze Śląska?
Jestem z Małopolski, tak mieszkam na granicy właściwie Małopolski, z Andrychowa, dokładnie z Sułkowysku Andrychowa. Tak, także właśnie stąd się dowiedziałem. Moja mama dokładnie się dowiedziała z gazety, taki mały jakiś tam fragmencie znalazła w gazecie i dowiedziała się i tam do pana Dawida zadzwoniła i umówiła mnie na pierwszą konsultację. I od tego się wszystko zaczęło, przyjechałem do Mikołowa, no i zacząłem dokładnie tam za jakiś czas trening.
A jak, bo pan już może, pan sam jest trenerem, więc może pan dokonać oceny jakiejś tam. Jak wygląda taki trening? Jak pan się czuł w tym? Czy to jest bardzo trudna sprawa?
No tak mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że na samym początku na pewno byłem w szoku w ogóle, jak to wszystko wygląda, prawda? Że na początku właśnie jest milczenie i tak dalej i poznaje się
całą... Co jest na początku?
Milczenie. Że przez 3 dni, tam kilka dni w ogóle się nic nie mówi, żeby tej starej mowy w ogóle nie używać. I wtedy zaczyna się małymi kroczkami uczyć nowej mowy właśnie, całej tej metody, jak ona powstaje i zaczyna się utrwalać ten nowy system, czyli ten spokojnej mowy opanowanej i wtedy kroczek po kroczku robi się coraz większe postępy, poznaje się kolejne upłynienia, właśnie te systemy, które pan Dawid przedstawił, jest pierwsze upłynienie i tak dalej, później jest coraz płynniejsza mowa, no i dochodzi się aż do pełnej płynności, czyli właśnie taką mową, jaką mówię teraz.
Ja pamiętam z poprzednich naszych spotkań, że osoby, z którymi pan Dawid przyjeżdżał, podczas wypowiedzi używały dłoni. Czy jest nadal stosowana ta?
Tak, na samym początku czas pomagamy specjalnymi właśnie ruchami, ale też głównym takim symboliką, kotwiczeniem spokoju z dłonią. Teraz jest już ta dłoń przechodzi bardziej w postać gestu, jest to bardziej naturalne i nie ma tego przywiązania, że trzeba na przykład, a kiedyś było, kłaść dłoń na udo, żeby powiedzieć.
Pamiętam
pani.
Oczywiście.
No teraz już tego nie ma, możemy na przykład jednocześnie zmywać naczynia i mówić, możemy trzymać kubek i drugą ręką próbować sobie synchronizować mowę, więc jednak nauka ciągle idzie do przodu, wiedza na temat tematu.
I również myślę, że wy mając, czy pan, panie Dawidzie, z zespołem terapeutycznym, bo przecież pan nie działa sam, tu zresztą jest pan Daniel również trenerem, z zespołem dokonujecie pewnie jakiejś oceny, no tak jak w każdej terapii, prawda? Dokonuje się oceny, wyciąga się wnioski, jakieś modyfikacje również, prawda?
Przez cały czas, tak. Tutaj w tej dziedzinie
właśnie
trzeba cały
ciągła
czas.
Ciągła czujność
uwaga, i właśnie słuchanie osób, z czym mają problem, bo okazuje się, że problem osób też się zmienia, bo zmieniają się sytuacje, w których uczestniczą. Na przykład młodzież dzisiaj bardzo często komunikuje się przez komunikatory internetowe i używanie mowy w tym mikrospołeczeństwie może być zbędne dla nich. I polecanie, żeby rozmawiać na siłę przez telefon, dla nich się wydaje bezsensowne.
Oczywiście.
A to jest istotne właśnie na potrzeby ich dalszego życia, żeby mogły w przyszłości nawiązywać relacje ustne, werbalne, no to trzeba teraz już zacząć ćwiczyć.
Słyszałam nie tak dawno taką opinię, że młodzi ludzie na przykład mają problemy w komunikacji z babciami, z dziadkami, no bo gdyby mogli się komunikować z nim, chociaż kochają dziadków, wiadomo, gdyby mogli się komunikować za pomocą właśnie, nie wiem już czego, bo w tej chwili to już SMS-y i te wszystkie maile to już podchodzą do lamusa, już macie państwo, panowie inne, mówię, zwracam tu do tych młodych panów, którzy są, zwracam się, inne formy komunikacji. Gdyby ci dziadkowie umieli w ten sposób takie komunikaty odbierać, to byłaby komunikacja. Jeżeli to ma być komunikacja słowna, no to jak to mówić?
No właśnie. I trzeba teraz się z tym zderzyć. Tak. Czy iść do dziadka, do babci, zadzwonić, a jak zadzwonić, to co powiedzieć?
Tak.
Łatwiej napisać i wysłać buźkę, emotikonkę.
No więc właśnie o to chodzi. Tak. Zresztą nie wiem, na ile to jest sprawdzalna informacja, czy taka potwierdzona. Mówi się, że w tej chwili te zaburzenia mowy występują częściej ze względu na, przede wszystkim na tryb życia, w którym żyjemy, na pośpiech, na te wymagania cywilizacyjne, że zawsze musimy być super, hiper i tak dalej. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, te sposoby, obecne sposoby komunikacji takiej bez niewerbalnej, prawda? Tak.
I tu dochodzimy właśnie do nazwy tego problemu, już nie jąkania, ale ESBS, czyli emocjonalne blokady mowy. I tu jest właśnie ten temat, który dotyczy dużo szerszego grona osób, że wcale nie trzeba się zająknąć, ale mieć blokadę przed mówieniem. I tu jest kłopot potem w diagnozie. Dlaczego osoba nie chce mówić? Dlaczego nie chce podejść do kogoś? Dlaczego nie chce odebrać słuchawki? Bo po prostu jej ciało w tym momencie jest spięte i uznaje siebie, że w tym momencie nie chce się mówić. I wydaje się, że jest nieśmiała, małomówna, a tak naprawdę ma blokadę.
To dobrze, że pan powiedział, użył pojęcia ciało, bo z tych wypowiedzi, które tu przede wszystkim pan, panie Dawidzie, tu wypowiedział, z tych słów, wynikało, że to jąkanie jest mocno, jąkanie czy problemy w mowie jest mocno jak gdyby tak zakotwiczone w całym ciele człowieka. I pytanie moje jest do pana przede wszystkim, do pana Daniela, ale też do panów Przemka i Pawła. Jak można sobie pomóc w takim... Najpierw co wy robicie w waszej placówce, żeby pracować z ciałem? Jak pracować z ciałem? A potem chciałabym, żeby państwo przenieśli to tak na takie doświadczenie pojedynczych ludzi, bo przecież my wszyscy jakoś doświadczamy napięć, spięcia, szczególnie w sytuacjach, kiedy musimy publicznie wypowiadać się. Jak przenieść te wasze doświadczenia pracy z ciałem może na takie konkretne sytuacje nasze?
I tutaj właśnie przychodzi głównie...
Pan Dawid pokazuje mi, że pan jest fizjoterapeutą jeszcze dodatkowo.
Tak, dokładnie. Tak, właśnie teraz jeszcze studiuję. Jestem akurat aktualnie na drugim roku magisterskich studiów w Krakowie.
Już...
Tak, właśnie teraz kończę, już ostatni rok mam. Ale tak samo pracujemy z ciałem w taki sposób, że robimy różne ćwiczenia, które powodują rozluźnienie tego napięcia mięśni właśnie. Na przykład ja wykonuję często masaże u takich kursantów, jak przychodzą na przykład i mają bardzo spięte ciało. Wtedy po prostu widzimy i stwierdzamy, czy taka osoba tam potrzebuje masażu, czy jednak wystarczy właśnie wykonywać te ćwiczenia, które wykonujemy inne różne. I na przykład ja wykonuję masaże po prostu, które polegają głównie na rozluźnieniu mięśni pleców, ponieważ tu właśnie głównie barki są spięte, prawda, tu podczas mowy, plecy w ogóle i całe ciało się właściwie spina. I te ćwiczenia również właśnie wykonujemy u nas w Mikołowie. Na przykład również stosujemy takie ćwiczenia, które polegają na napinaniu gum i po prostu wtedy maksymalnie ciało się napina i rozluźnia. I wtedy po prostu uczymy się, jak ciało powinno się prawidłowo rozluźniać, tak żeby można później było spokojnie używać mowy. I później w tym rozluźnieniu uczymy się właśnie lekkiego wydechu i całego systemu.
Nie tylko mięśnie pracują, ale potem jest również praca z oddechem.
Z oddechem to przychodzi po prostu bardzo naturalnie, tak? Kiedy właśnie uczymy się tego lekkiego wydychania dźwięków, bo o to chodzi w tym wszystkim.
Drodzy państwo, dzisiaj w audycji dla chorych w Radiu Maryja rozmawiamy o problemie jąkania się. Gościmy w studiu pana Dawida Tomaszewskiego, który jest dyrektorem, szefem, proszę powiedzieć, Szkoły Nowej Mowy. Tak, Szkoły Nowej Mowy z Mikołowie oraz trzej panowie, którzy przeszli terapię, niektórzy przechodzą, ale pan Dawid Tomaszewski, pan Daniel Borkowski, który jest już absolwentem tej Szkoły Nowej Mowy, a w tej chwili już trenerem, oraz dwaj panowie, pan Przemek Słapek, który trenuje nową mowę, oraz pan Paweł Wołoch, który również trenuje kilka miesięcy nową mowę. Za chwileczkę będą mieli państwo możliwość telefonowania do studia i rozmowy z naszymi gośćmi, ale jeszcze mamy kilka minut i chciałabym panów zapytać, panów, którzy trenują mowy, żeby to nie było tylko takie dwuminutowe wystąpienie w radiu. żebyście mieli większe wyzwanie przed sobą. Proszę jeszcze powiedzieć to, co państwo by chcieli powiedzieć osobom, co panowie by chcieli powiedzieć osobom, które mają problemy w wymowie. Mhm.
To ja może tak ze swojej strony bym doradził.
Pan Przemek Sławek.
Żeby osoby, które mają problem z mową, nie poddawały się za szybko. Dzisiaj wszystko idzie do przodu. Ja sam trenowałem, próbowałem wyleczyć się z tego jąkania wiele lat.
Sam pan próbował?
To znaczy próbowałem różnych metod, jeździłem do wielu logopedów. No i tak w zasadzie zawsze myślałem, że istnieje coś takiego w końcu, jak nie dzisiaj, to jutro, co mi pomoże. I właśnie ważna jest chyba ta determinacja, żeby się nie poddawać, żeby szukać nowych metod, nowych rzeczy. Bo ja też znam takie osoby, które no, zrezygnowały, przestały szukać i przyklejają sobie taką metkę, ja już tak mam.
No właśnie, że ja już na pewno. Nie.
A zawsze jest coś, co można w sobie poprawić.
Tak, to ważne, co pan powiedział. Chociaż myślę, panie Przemku, że może części jakiejś osobie, to niedobrych słów używam, zdaję sobie sprawę, terapia logopedyczna również pomoże, może pomóc, prawda?
Zgadzam się z tym.
Trzeba szukać metody, czy sposobu leczenia, czy sposoby terapii dla siebie właściwej.
W moim przypadku akurat terapie logopedyczne nie pomagały, dlatego że akurat u tych logopedów, co byłem, to oni się skupiali głównie na moim aparacie mowy.
Tak.
To był taki trening dykcji bardziej. Natomiast w tym przypadku, w jąkaniu, problem niestety tkwi głębiej, bo tkwi w głowie. I tu już samo trenowanie wydychania, trenowanie dykcji, to już nie za wiele pomoże.
Chociaż logopedzi też zwracają uwagę na to, że bardzo ważna jest taka otoczka emocjonalna, która jest wokół osoby jąkającej się, sytuacja domowa na przykład. I tu nie chodzi mi o to, że na przykład w domu są awantury czy coś w tym rodzaju. Nie, chodzi o to, na ile dom, no bo wiadomo, jak jest trudna sytuacja domowa, to wiadomo, że to źle wpływa na wszystkich. Ale tu w przypadku osób jąkających się chodzi o to, że dom musi wiedzieć, jak się zachować wobec osoby jąkającej się.
Według mnie tu podstawową kwestią jest akceptacja. Żeby domownicy zaakceptowali cię takim, jakim jesteś.
Tak, i nie myśleli, że to koniec świata, nie?
Tak, żeby cię na przykład nie ponaglali, jak coś mówisz. Nie starali się ciebie wyręczać.
A to takie naturalne, że ktoś
tak, żeby ta osoba nie miała takiego poczucia, że jestem do niczego, że do niczego się nie nadaje, że ktoś coś musi za mnie robić. Po prostu
nie możesz
akceptować.
Powiedzieć, to znaczy, że nie wiesz. A to...
Zawsze dać do końca się wypowiedzieć, nie kończyć zdań za kogoś. Mnie na przykład bardzo denerwowało, jak ktoś mówi mi, uspokój się, mów troszkę
ale to
wolniej.
To takie naturalne, ja przez chwilę mówiłam.
Ale to tak naprawdę działa w przeciwnym kierunku. Jeszcze bardziej właśnie. Się nakręcałem i... Nic z tego dobrego nie wychodziło.
Dziękuję, panie Przemku. A pan Paweł?
Ja bym chciał dodać od siebie do wszystkich właśnie osób, które mają taki problem, aby przede wszystkim nigdy się nie poddawały, aby zawsze wierzyły we własne możliwości i robiły wszystko w myśl zasady, że jeśli nie wejdą drzwiami, to mają spróbować wejść oknem. Ja sam byłem osobiście u 8 logopedów, u jednego energoterapeuty, również stosowałem metody biofeedbacku i niestety nic mi nie było w stanie pomóc. Już również pamiętam, że miałem okres, co sam straciłem wiarę we własne możliwości, ale mimo wszystko wciąż starałem się z tym walczyć. Najważniejsze jest dla takich osób, aby mimo wszystko nigdy, ale przenigdy nie akceptowały tego problemu.
To znaczy nie myślały, żeby te osoby nie myślały, że już nic nie można zrobić, tak będzie zawsze do końca życia, tak? O to chodzi?
Dokładnie. Nawet mimo, żeby ja kogoś poznają, żeby nie mówiły, że ja już tak mam i że to jest u mnie normalne, bo się jąkam. No, jednak mimo wszystko jąkanie nie jest normalne, ponieważ osoba z blokiem mowy, ona przeżywa każdą sytuację całym sobą. I to jest dosłownie w myśl reguły, że zdrowy chorego nie zrozumie. No, sam często tak. Doświadczałem takich sytuacji, że jeśli z kimkolwiek rozmawiałem, czy to w pracy, czy na studiach, to ta osoba mi zawsze gadała, że ja się nie mam niczym martwić, no bo on też się jąka. I to było takie zazwyczaj, że on się może zająknął raz na kilkaset słów, a ja natomiast miałem problem, że aż mnie praktycznie całego blokowało i nawet czasami co drugie słowo.
Tak, ale to znowu mówię to, co chcę powiedzieć, to, co mówiłam do pana Przemka, że to taką mamy naturalną tendencję, żeby kogoś wspomóc w mówieniu albo powiedzieć, nie martw się, wiesz, wszyscy mamy jakieś tam problemy z mówieniem i tak dalej, ale problem problemowi nierówny.
Z tym, że również to jest taka pomoc, że, no, że ponieważ ta druga osoba, ona daje osobie jąkającej się do zrozumienia, że to jest całkowicie normalne i można z tym żyć. Ja nawet osobiście spotkałem się ze stwierdzeniem, że jąkanie jest nawet urocze.
No, była moda swego czasu na jąkanie, prawda? Już ona odchodzi pod wpływem różnych takich obserwacji, różnych osób, które gdzieś tam na świeczniku są. Dziękuję bardzo, panie Pawle. Aż nie chce mi się wierzyć, że i pan Przemek, i pan Paweł są dopiero kilka miesięcy w terapii. Pan Daniel chciałby coś do tego dodać jeszcze? Do tego, co panowie powiedzieli?
Tak, właśnie tutaj bardzo fajnie powiedział Paweł, że tu nie chodzi tylko o same te zacięcia i zająknięcia, prawda? Tylko właśnie o tą blokadę. To jest ten najgorszy moment na świecie, naprawdę. To jest tak nieprzyjemne uczucie, kiedy tej blokady dostajemy i po prostu chcemy coś powiedzieć, a nie możemy. I to na przykład może być tak, że czasem się fajnie mówi, płynnie na przykład w danej sytuacji, a czasem się takie stworzy napięcie, że po prostu nie ma szans, żeby to słowo, które chcemy wypowiedzieć, przeszło. Po prostu
jesteśmy
nie ma takiej
jak
możliwości.
W pancerzu.
Tak, na przykład tak. Chcemy wejść do sklepu, taką może na przykład prostą sytuację. Na przykład chcemy wejść do sklepu po bułkę, a na przykład wiemy, że będzie blok na bułce i chcemy powiedzieć by... i się nie da. I na przykład kupimy pączka albo coś innego, po prostu to, co powiemy. Bo ta bułka nie przejdzie, nie ma szans. No i tak jest bardzo często i tak jest po prostu wszędzie, w każdej sytuacji, jaką tylko można sobie wyobrazić. Czy na uczelni właśnie tak jak tu koledzy chodzą, czy właśnie w szkole, czy w domu i tak dalej. Po prostu chcemy spokojnie z kimś porozmawiać, a tu na przykład mamy co drugie słowo, czy tam jakieś zdanie, blokadę. No i te myśli w sobie chowiemy. No i
dziękuję bardzo. A chciałam jeszcze zapytać, jak jesteście panowie odbierani w swoim środowisku, które was pamięta jako osoby jąkające się, bo czy pytają was ludzie, bo powiem tak, że wasza mowa jest tak urocza w tej chwili, że na pewno osoby, które są blisko was, pytają o to, co się stało.
To znaczy na samym początku, jak ta mowa jeszcze jest taka bardzo wolna, ona jest taka dosyć specyficzna. Ja w ogóle wcześniej wszystkich wokół siebie powiadomiłem, że jadę na taki kurs, że będę wolniej mówił i powiedziałem, po co to w ogóle robię. No i wszystkie osoby to przyjęły miło, oczywiście dopingowali mnie. No i faktycznie ta mowa na początku, te parę miesięcy, dwa, trzy... ona jest wolniejsza. No i ludzie tak naprawdę reagują różnie. Ci, co mnie znali, ci, którym mówiłem, no to wiedzieli, że tak muszę na razie mówić. A jeśli chodzi o obce osoby, no to i z takimi reakcjami, które się spotykałem, to takie zdziwienie, zaciekawienie bardziej. Ale nie było takich reakcji właśnie jakiegoś wyśmiewania czy coś. Ja osobiście nie spotkałem się z takim czymś.
Dziękuję bardzo, panie Przemku. A pan Paweł?
Ja zostałem przyjęty bardzo ciepło. Również jak kolega Przemek. Wszystkim wcześniej powiedziałem, gdzie i po co jadę. I pamiętam, że gdy wróciłem do pracy na takim jakby podstawowym poziomie mowy, to zostałem zasypany milionem pytań, jak to wygląda i co tam robiłem. Mhm. Ale również pamiętam, że wszyscy w pracy i w domu oraz również moi znajomi i przyjaciele bardzo mnie wspierali. Taką chyba osobą najbardziej wspierającą była i jest moja mama.
No to pięknie, że taka sytuacja. Panie Danielu, coś jeszcze do tego?
Myślę, wsparcie tu jest bardzo ważne, szczególnie właśnie w domu i wśród tych znajomych, na przykład w szkole właśnie. Też po prostu w ogóle przed przyjazdem bardzo dobrze jest wszystkim powiedzieć, że jedzie się na jakiś kurs mowy i że po prostu chce się coś zrobić ze swoją mową. Bo na przykład ja miałem tak, że dużo osób w ogóle nie wiedziało nawet, że mam problem z mową. Na przykład tam ktoś tego myślał, że tam czasem się zatniesz, prawda, to nie jest ci to w ogóle potrzebne. A to jednak dla mnie był bardzo duży problem, no i musiałem coś z tym zrobić. I powiedziałem właśnie o tym właśnie wszystkim, tak samo w szkole, tak zrobiłem wystąpienie małe, ale właśnie już jak poznałem ten system podstawowy później. Więc to wszystko tak fajnie wyglądało.
Też pewnie ludzie dopytywali.
Dopytywali, tak, oczywiście w ogóle o co chodzi, bo ten system właśnie jest taki spowolniony troszkę, przeciąga
jakby
się.
Mówił, że obcokrajowiec.
No, tak czasem może się wydawać, bo ta mowa właśnie jest dość specyficzna. No,
nie wiadomo, czy to mowa, czy to śpiew, prawda?
No, tak czasem może troszkę melodyjnie brzmieć. Dokładnie.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, już 37 minut po 13:00. Najwyższy czas, żeby Państwa zaprosić do włączenia się w naszą audycję, jeżeli Państwo zechcą oczywiście. Nasze telefony 56 655 23 55 i 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 200. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy zagranicy. 4856 to numer kierunkowy i 655 23 33. 655 23 66. Z USA i Kanady 011 4856 numer kierunkowy. I już mamy telefony, a przypomnę, że mówimy o jąkaniu się. Słuchamy?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam powiedzieć, że ja ani w rodzinie, ani ja osobiście nie mam tego problemu, ale jestem osobą w takim wieku, że kiedyś mówiło się, że w tej chwili, w tej nowej terapii, czy szuka się przyczyny, dla której powstała ta choroba. Bo kiedyś mówiło się, że jak się dzieci przestraszyło, to dzieci, przestraszone dzieci zaczynały się jąkać. Czy teraz jest taka podstawa szukania tej pierwszej przyczyny takiego schorzenia? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pani Mario. Pozdrawiamy panią serdecznie. Ja poznałam, że to była nasza pani Maria. Panie Dawidzie, mówiliśmy troszkę o tym, ale proszę bardzo.
Tak, na pytanie tu radiosłuchaczki możemy powiedzieć, że dzisiaj nieistotne jest, jaka była przyczyna. Ważne jest, że można nauczyć się płynnie mówić w każdym wieku, niezależnie czy to zaburzenie powstało 15 lat temu, czy 5, czy było to wywołane traumą przez przestraszenie się na przykład psa, czy na przykład traumą przy pójściu do przedszkola. Starą mowę zostawiamy, zatrzymujemy. I uczymy się tak jak w przypadku obcych języków. Wyjeżdżamy za granicę i nieważne, czy mówiliśmy po polsku ileś lat, uczymy się nowego języka.
Tylko myślę, że jeżeli diagnozujecie, to na pewno szukacie tej przyczyny gdzieś, prawda? Tylko nie skupiacie się na tym, prawda? To o to chodzi.
Myślę, że o to chodzi. Tu chodziło o słuchaczce, żeby... Oczywiście pytamy o... znajomość
kiedy
tych przyczyn,
tak
kiedy
dalej,
to było.
Czy wizna, czy z rodzice najpewniej, nie? Rodziców pytacie, czy umieją jakoś rozpoznać jakiś moment, kiedy to się rozpoczęło. Tak.
Czasem są przyczyny ciągłe, na przykład jeśli coś się dzieje cały czas w życiu człowieka, gdzie człowiek jest poddany jakiejś sytuacji emocjonalnej stale i ona go stale paraliżuje, no wtedy można się zastanowić, czy nie zrobić coś z tą przyczyną powstawania tych stresów i emocji. Ale zazwyczaj jest tak, że już dawno nie ma tej przyczyny, bo to przedszkole się już skończyło kilkadziesiąt lat temu i nie będziemy tego wspominali, no bo nie ma sensu.
Oczywiście. Tak, dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Marta z Krakowa.
Szczęść Boże, witamy Pani Marto.
Ja mam takie pytanie, bo ja mam 50 lat blisko i jąkałam się, zacinałam się jako małe dziecko. Jeszcze miałam takie problemy, że ojciec jeszcze właśnie mnie stresował dodatkowo, że jeszcze to jąkanie się pogłębiało. A teraz ogólnie jakoś dobrze mi się mówi, tylko mam problem taki, że boję się składać życzenia, bo nie mogę wymówić słowo zdrowia, a wszyscy sobie życzą dużo zdrowia, szczęścia i z tym zdrowiem, ja teraz mówię to, bo tak jakby mi nie zależy na
no
tym.
No właśnie, no wypowiedziała pani zupełnie
ale
dobrze.
Komuś, jak mam powiedzieć tego zdrowia, to ja po prostu nie dzwonię, nie życzę i czuję się taka właśnie, że ktoś sobie pomyśli źle coś o mnie, a ja przez ten jeden wyraz tak jakby nie kontaktuję się z ludźmi przed świętami, bo się boję, że ja nie wypowiem tego zdrowia. Teraz mówię, zdrowia, o. To mi nie przeszkadza. A natomiast do kogoś jak dzwonię, ja mam takie problemy, że ja wydusić z siebie słowa nie mogę. Wymyślam przeróżne słowa zastępcze, no ale tego się nie da, bo każdy sobie życzy tego zdrówka. No i co ja mam zrobić? Czy jakaś rada jest? Jakbym mogła to, nie wiem, obejść tą sprawę, ten problem. Bardzo Państwa proszę.
Dziękujemy Pani Marto i dziękujemy za telefon i życzymy wszystkiego najlepszego.
Szczęść Boże.
Nie życzymy zdrowia, ale wszystkiego, co najlepszym. Proszę.
Tak, silny strach przed słowem, silny strach przed sytuacją. Tutaj w Pani przypadku już jest tak, że Pani już jest w stanie prognozować do przodu, że za chwilę będą święta, za chwilę Wigilia, składanie życzeń,
już
przyszły
pani
rok.
Się, tak, już I pani już wie,
tak, pani już przeżywa to i tutaj no, szansa rzeczywiście, że pani powie, praktyczna jest zero.
Zerowa.
Więc no, co zrobić najlepiej? No, są osoby, które właśnie nawet wydaje się taką błahą sytuacją, właśnie po to przychodzą na kurs nowej mowy, żeby mieć właśnie w takiej sytuacji komfort. Dzwonię, wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i jeszcze raz zdrowia i powtarzają i się cieszą, więc czasem nawet dla takich sytuacji, żeby nie przeżywać do przodu, przecież jeszcze przed panią myślę kilkadziesiąt różnych świąt, urodzin, ślubów, czasami warto pomyśleć, czy czasem dlatego właśnie słowa dla tych sytuacji nie podjąć się nauki mowy.
Tak. Pani Marta pewno oczekiwała, że tutaj pan daje jakąś receptę jednoznaczną na jedno słówko, ale pewnie mamy takie słowa.
No, zastępcze różne, słowa, które... tak. No, tutaj pani już wspomniała o tym, że walczy, że zastępuje, ale to nigdy nie będzie oryginał. Możemy życzyć sobie
ale
przyjemności.
Ja powiem to, ja to nie będzie ani złośliwe, ani jakieś takie, ale często mówimy, że ludzie mówią zdrowia, zdrówka, bo to najważniejsze. A może życzyć czego innego, prawda? I najpierw życzmy, no nie wiem, miłości, przyjaźni, nie wiem, błogosławieństwa Bożego. I może to zdrowie na którymś miejscu, ono na tym piątym miejscu, może ono spontanicznie zostanie wypowiedziane. Jeżeli nie będziemy zaczynać od zdrowia, tak? Tak sobie myślę, że można i tak.
Czasami tak jest, tak. Że jak to jest... Trochę to potraktujemy,
ale
że
to
mniej
moje
ważne.
Taka domorosła rada.
Natomiast jest to trudne, jak człowiek w hierarchii wartości zdrowie stawia rzeczywiście bardzo wysoko. I wtedy
i myślę,
ta
że
strona
bez tego
emocjonalna,
słowa nie może złożyć życzeń, a przecież można.
Że ono jest tak istotne, że musi je powiedzieć. Oczywiście dla osoby, która odbiera życzenia, no to nie będzie wielkie faux pas, jak nie usłyszy słowa zdrowie.
Bo istotne jest samo, że ktoś zatelefonuje i myśli o nas, prawda? I niekoniecznie te słowa są analizowane przez nas, jak odbieramy życzenia. Jeżeli mamy telefon, to słuchamy. Halo?
Mamy telefon.
Tak?
Halo?
Tak?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Irena z Raciborza. Ja
witamy
mam takie
panią.
Dwa problemy. Pierwszy, chciałam wrócić do wieku szkolnego mojego syna, bo przez przypadek, on ma już teraz 40 lat, przez przypadek usłyszałam podczas rozmowy w mieszkaniu, że zaczyna mi się jąkać. Ja mówię, co się stało? A on do mnie mówi w ten sposób, mamuś, żebyś ty wiedziała, jak ja się w szkole jąkam. No, ja mówię, to czegoś mi nic nie mówił i nic kompletnie nie mówił. Oni się wszyscy ze mnie śmieją, panie nauczycielki też, jak stają, dzieci też. I wtedy się bardzo jąkam. I ja, proszę sobie wyobrazić, że ja poszłam, to była gdzieś piąta, szósta klasa, poszłam do szkoły i z każdym nauczycielem rozmawiałam. Tylko jeden nauczyciel z matematyki powiedział, że to zauważył i spokojnie do niego podchodzi. To było dla mnie zaskoczeniem, że ja musiałam z każdym nauczycielem rozmawiać. Ja się już czas też troszeczkę zaczynam denerwować. Rozmawiać w sprawie tego, że dziecko się jąka i nikt mi tego nie przekazał. Wprawdzie w tej chwili już się nie jąka, ale bardzo szybko mówi. Takie po prostu emocjonalnie. Ale już jąkania nie ma. To jest jeden temat. Chciałam właśnie, że jednak szkoły też powinny coś na ten temat zwracać uwagi, bo te dzieci są też zestresowane. A druga sprawa to jest taka właśnie, jak pan wypowiadał się o tym blokadzie emocjonalnej. Mam właśnie wnuka. Bardzo dużo ładnie gaworzył. I tak gdzieś w wieku 8 miesięcy, nie wiemy, czy po zaszczyku, czy pociąć, po prostu, nie wiemy, co się stało, że on po prostu przestał mówić. Chciał gaworzyć, nie wychodziło, zaciskał usta. I w tej chwili ma 5, długo nie mówił potem. Po prostu nie chciał mówić. Tak jak pan powiedział, że to po prostu jakąś blokadę. W tej chwili ma 5 lat i bardzo często, jak dzwonię, to jak jego mama prosi, to taką blokadę ma, jak pan mówi. Nie chce rozmawiać. Dopiero po chwili podchodzi. Chciałabym właśnie na ten temat, co zrobić mniej więcej w takiej sytuacji. Dziękuję, do widzenia.
Ale czy, halo? Tak? Ale czy wtedy, kiedy rozmawia już z panią, to pani zauważa, że ma jakieś problemy w wymowie?
Nie, wtedy już mówi. Na pewno ma niezbyt wyraźną mowę, ale rozmawia. Bardzo ładnie rozmawia, bardzo ładnie zdania tworzy, tylko jest taka właśnie, nie, zawsze jak coś, to jak telefon, to nie chce. Po prostu taki moment, jak pan właśnie powiedział o tym, że jak chcemy, niby telefon dzwoni, a my potrafimy powiedzieć, nie odbierzemy. Taka jakaś, ja to teraz odebrałam, jak pan Tomasz chyba to tłumaczył, ten pan Dawid właśnie, jak mówił o tej blokadzie. To ja tak sobie skojarzyłam, że dlaczego po prostu w ten sposób u niego, jeżeli on nie jest nieśmiały.
Tak, ale dziękujemy napina, pani bardzo. Ale spróbujemy to odpowiedzieć.
Ale wiem, że się napina, bo chciałam tylko tak szybko powiedzieć, bo to, co pan powiedział, jak widziałam jego na ćwiczeniach, nie wiem, czy karate, czy coś, to właśnie inne dzieci luzem, a on napięty. To może też wpływać na to. No nie wiem, ja myślę, że to jest, coś się łączy z tamtym, że on przestał mówić wtedy. Ja cały czas to, o tym napominam, ale nikt mi wierzyć nie chce, więc ja przestałam już ten temat ruszać i drążyć, żeby nie była babcia na dworze.
Tak, dziękujemy. Tak, to istotne, co pani teraz powiedziała, że babcie nieraz widzą nawet to, czego często nie ma, nie? Pewnie. Tak, panie Dawidzie?
Czasami babcie widzą nawet więcej niż rodzice widzą. No tak. Szczególnie kiedy babcie spędzają dużo czasu z dziećmi i widzimy jakby dziecko w dwóch sytuacjach. Znamy dziecko żywe, przebojowe w domu, śmiejące się, tańczące i dziecko jakby sparaliżowane przy innych dzieciach czy przy innych osobach. Wchodzi do przedszkola i po prostu stoi jak kamień na przykład. Wchodzi do sklepu i też, gdzie w sytuacjach domowych śmieje się, mówi wierszyki, śpiewa. I to, ten sam fakt, tak zastanawia ludzi, co się dzieje w głowie tego młodego człowieka, w tych emocjach, że tu jest tak dobrze i źle. I tutaj właśnie, co trzeba robić? No, ćwiczyć mówienie od najmłodszych lat i cieszyć się z tych małych sukcesów. Czyli jak dziecko nawet powie jakieś proste zdanie. Bardzo pomocne takie karty do gry, kiedy dziecko coś musi otworzyć, musi odgadnąć jakiś obrazek, musi jakiś kolor nazwać przy innej osobie. I przekonuje się, że jest w stanie mówić w różnych warunkach.
I spontanicznie może wypowiedzieć coś na przykład rysunek.
Cieszymy się, fajnie, rysunek, odpowiedzi, co narysowało. Niekoniecznie wymagać od dziecka pod taką presją, że powiedz, jak masz na imię, skąd przyjechałeś, co robisz, bo w tym momencie ten paraliż jest tak duży, że dziecko niestety skinie głową.
Ale ja nie wiem, myślę, że nie wiązałabym tej sytuacji, o której pani mówiła, z jakimś zaburzeniem mowy. To może być zwyczajne takie zachowanie dziecka, które no, na pierwszy taki apel w różnych sytuacjach mówi nie. Prawda? Nie. A za chwilę, bo pani powiedziała, za chwileczkę podejdzie i mówi.
Tak, dlatego tutaj z tą diagnozą jest bardzo ważna sprawa, żeby dobrze określić, co to jest. Może to być zwykła nieśmiałość.
Oczywiście, nieśmiałość albo takie po prostu takie zachowanie, zwyczajne zachowanie.
Tak? Nawet niekiedy z kaprysu, nie.
No właśnie o to mi chodzi. O to, no.
A czasem może być
dziecko
to zaburzenie.
Dziecko jest zajęte zabawą, a mama woła, chodź, bo babcia dzwoni, tak? No i to może tak potraktować. Ale na pewno, jeżeli niepokoi panią, to dobrze byłoby zwrócić rodzicom na to uwagę, żeby poobserwowali dziecko w różnych sytuacjach, prawda?
Tak.
Ale ja tu szczerze mówiąc w tej wypowiedzi nie widzę jakiegoś niepokoju.
Ja myślę, warto się skonsultować i tak, bo to przecież nie trzeba zaraz trenować mowy.
Oczywiście.
Ale porozmawiać z kimś, kto się zna na temacie,
no i zobaczyć, jak dziecko funkcjonuje na terenie przedszkola, tak. Prawda? Jak reaguje na prośby, na polecenia, bo to jest, wydaje mi się, że moment tu taki kluczowy to jest wołanie dziecka, wywoływanie dziecka z sytuacji, w której on jest. Prawda?
Bardzo często.
Jak on reaguje na nową sytuację.
Na zapytanie spontaniczne, tak, na szybką odpowiedź, ale też nawet powitanie. No, obserwujemy, że dzieci wchodzą do przedszkola i często nawet nie słyszą od strony nauczycieli dzień dobry, czy cześć Emilka, cześć Kubuś, tylko po prostu dziecko stoi i nie wie, co ma z sobą zrobić.
A pan ma dzieci w wieku przedszkolnym. Widzę, że pan obserwuje.
Obserwuje takie zachowania i też właśnie uczę pedagogów młodych, żeby właśnie te dzieci mniej śmiałe same zachęciły, zaprowadziły do grupy, do zabawek, bo może być nadzwyczajnie, że dziecko nie wie, co w tym momencie ma zrobić.
Mhm. Że trzeba inicjatywy dorosłego. Tak, dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Anita z Torunia.
Witamy Panią, szczęść Boże.
Chciałam się podzielić takim doświadczeniem. Moja chrześniaczka w tej chwili już 38-letnia osoba, która w tej chwili jest wykładowcą na uczelni, miała też ten problem. I tutaj wskazuje na bardzo duże wsparcie rodziców. Rodziców, rodzeństwa, babci, nas cioć, bo ja byłam ciocią i jestem. Bardzo duże wsparcie ze strony bliskich. Żeby właśnie dziecko nie odczuło tego, że my jesteśmy zniecierpliwieni, że coś mówi źle. Nie ponaglać, nawet nie słowami, ale miną. Bo nieraz się widzi, że dziecko coś chce powiedzieć, ale my już mamy minę i aż człowieka, aż chce się pomóc, więc z tym walczyć. A jeszcze zwracam uwagę na taką drugą sprawę. Zwrócić uwagę dziecka, które się jąka, czy nawet dorosłej osoby, na inną rzecz, którą wykonuje bardzo dobrze. Na przykład moja chrześniaczka była uzdolniona plastycznie. Więc zwracaliśmy uwagę cały czas, jak pięknie rysuje i jak dobrze jej to wychodzi. Pomóż koledze, koleżance narysować coś. I ona wtedy zapominała o swoim problemie. Oczywiście była pod kontrolą, no to było 38 lat temu, więc pani logopedki, na szczęście to było, dziewczynki się wychowywały w Warszawie, więc na pewno większe możliwości może były, ale teraz te czasy się zmieniły i jest większa dostępność właśnie do pomocy. Panie pedagog w szkole już są w temacie, że tak powiem, na bieżąco. Także ja jeszcze zwracam uwagę na bardzo duże wsparcie wszystkich bliskich, przyjaciół, jeżeli to są dorosłe osoby, żeby starać się akceptować to. I jeszcze na koniec taką anegdotkę odnośnie właśnie tej mojej Ewy, która była bardzo wspierana przez siostrę i chciała siostra ją zawołać wieczorem na bajkę i woła Aniu, bo Ania chciała jej pomóc i mówi, bo co Ewuniu, bo co? A Ewa, Bolek i Lolek z telewizji. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo. Pani właściwie powiedziała to, o czym już mówiliśmy tutaj, ale dobrze, że to padło z ust radiosłuchaczy o tej właściwej postawie w rodzinie, prawda? Szczególnie, żeby nie pokazywać, no pani nawet mówiła o minie, to bardzo ważne, żeby nawet miną, zachowaniem nie pokazywać, że chcemy, żeby to dziecko wypowiedziało, że chcemy, prawda, słuchamy z taką uwagą tego dziecka, że to dziecko jeszcze się spina, jak widzi naszą minę. Drodzy Państwo, powiedz mi jeszcze, może już nie będziemy przyjmować telefonów, ojcze, dobrze? Chyba, że ojciec odebrał jakiś. Dobrze, więc powiedzmy na koniec jeszcze jakieś takie podstawowe informacje, może które by ułatwiały, podajmy podstawowe informacje, które by ułatwiały, może kontakt z wami.
Oczywiście. Tak, myślę, proszę. Nawet już można dzisiaj dzwonić, bo dyżur telefoniczny jest przez cały dzień. To jest numer 32 kierunkowy 738 3515. 32 738 3515. Można wejść także na stronę internetową www.nowamowa.com. Tam jest więcej informacji, też są filmiki do obejrzenia właśnie z osobami, które fajnie, płynnie, spokojnie mówią. Są różne właśnie wideorelacje z ćwiczeń, także takie występy ekstremalne, jak na przykład z radia czy z telewizji.
No właśnie.
Bo to są wielkie sukcesy. Dzisiaj też ten dzień jest wielkim sukcesem.
A pytanie moje jeszcze takie, może nie na miejscu, ale czy będziecie jutro, czy tam kiedyś omawiać tę audycję, te wasze wypowiedzi, czy jakoś będziecie analizować, jak to panie Dawidzie?
No ja myślę, że na 100%, tak. Bo takie sytuacje nawet nagrywamy i filmujemy po to, żeby jeszcze raz zobaczyć, jak mówiliśmy, co można jeszcze w tej mowie udoskonalić, jak można intonacją pracować, bo rozwój mowy jest przez całe życie. I po to tym zajmujemy się w Szkole Nowej Mowy, że zawsze sobie zadajemy pytanie, co jeszcze można zrobić lepiej niż poprzednim razem. Więc jak się spotkamy, myślę, może za rok, aha, to będziemy mówić jeszcze lepiej.
Ale wy na pewno już nie wiem, czy panowie, czy Paweł, czy Przemek, jesteście w terapii jeszcze codziennej takiej? Jak to wygląda?
No jeszcze ten kurs, który dalej prowadzimy.
A więc w poniedziałek pan będzie w Szkole Nowej Mowy?
To znaczy, to nie wygląda tak, że ja tam jestem, aha, tak stacjonarnie. Po prostu przyjeżdżam do Mikłowa około raz w miesiącu, aha, na taką konsultację dodatkową, jeszcze przetrenować różne rzeczy. A mój taki czas, jak cały miesiąc jestem w domu, to wygląda po prostu, że biorę dyktafon, idę na przykład na miasto i nagrywam rozmowy. Aha. Czy to jakieś pytania w sklepach, aha, czy z przechodniami, czy jakieś takie zadanie ekstra, jak na przykład wystąpienie w szkole, wywiad z jakąś osobą, taką znaną.
Rozumiem, że będzie pan analizował swoją wypowiedź, całą tę audycję.
Prawdopodobnie tak.
A pan Paweł?
Ja również, jak kolega Przemek, no w mowie jestem tylko raz w miesiącu, czy raz na dwa miesiące. No i również, jak właśnie Przemek, moimi takimi na teraz zadaniami jest po prostu wzięcie dyktafonu i nagrywanie moich rozmów oraz poczynań w codziennych sytuacjach, ponieważ my w ośrodku Nowej Mowy mamy wsparcie obydwu trenerów, co naprawdę nam ułatwia wszystkie zadania, ale taki prawdziwy, że tak powiem, chrzest bojowy, to zaczyna się po wyjściu z ośrodka, tak, po powrocie w nasze życiu, rodzinne strony,
tak, oczywiście.
I najważniejsze jest, aby stosować nową mowę oraz całą technikę takich naszych codziennych sytuacjach.
Tak, tak. Życie codzienne nas weryfikuje najbardziej.
Mhm,
tak.
Dokładnie.
Jeszcze pan Daniel, coś na koniec, chociaż mamy...
Właśnie, to jest bardzo ważne, żeby nauczyć się tej techniki i później ją stosować wszędzie, gdzie tylko się da, prawda? Na przykład tu się uczymy, ale wychodzimy na miasto pierwsze, później do różnych sklepów, na różne wystąpienia, właśnie do szkoły na przykład, czy do swojej rodziny i znajomych. I po prostu wszędzie, gdzie tylko się da, trzeba fajny styl zastosować wszędzie, gdzie tylko to możliwe.
Rozumiem, że to dzisiejsza audycja to jest też zadanie terapeutyczne dla was.
Jak najbardziej. To są takie zadania...
Że cieszę się bardzo, że ta audycja jeszcze temu mogła posłużyć.
Że ona i dla nas ma cel, i dla słuchaczy, i dla pedagogów, myślę, bo będą wiedzieli, że temat jest szerszy. I dla rodziców, dzieci, żeby nie panikować, że tak zostanie do końca życia, bo wcale nie musi tak zostać. No i dla samych osób, którzy doświadczają codziennie tej walki z blokami mowy, myślę, że daliśmy im trochę nadziei, trochę wiary dzisiaj, że jest szansa, żeby
że
mówić
można,
płynnie.
Tak. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych w Radiu Maryja gościliśmy Szkołę Nowej Mowy w Mikołowie, pana Dawida Tomaszewskiego, założyciela tej szkoły i założyciela całego, no, szefa całego ośrodka Szkoły Nowej Mowy, pana Daniela Borkowskiego, który jest absolwentem Szkoły Nowej Mowy i już od 4 lat mówi nową mową, jest fizjoterapeutą, lada moment już takim dyplomowanym,
tak,
a obecnie trenerem Nowej Mowy, rozumiem, pana Przemka Słapek.
Tak.
Tak jest. Tak.
Który 6 miesięcy trenuje nową mowę, a mówi pięknie. I pana Pawła Wołocha, który 5 miesięcy i również mówi pięknie. Jak państwo słyszeli, życzę panu wszystkiego, co najlepsze. No, ja rozumiem, na czym polegają blokady w mowie, naprawdę osobiście, więc szczególnie bliska mi jest ta audycja. I życzymy wszystkim osobom, które mają problemy w mowie, no, wiemy, jak można przeżywać taką sytuację, kiedy chcemy coś powiedzieć, a nie możemy. To jest coś bardzo trudnego. No, o czym już państwo tutaj mówili w tej audycji. Wszystkiego, co najlepsze na cały tydzień. Szczęść Boże państwu. Dziękuję tym wszystkim, którzy słuchali, którzy włączyli się w audycję, ojcu Dawidowi. Żegna się Barbara Momot. Do usłyszenia za tydzień, jeżeli będzie możliwe to.